Biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Ojciec Kolbe, święty patron naszych trudnych czasów, męczennik, kapłan, wizjoner, przedsiębiorca, prekursor, gorliwy rycerz niepokalanej. To już o nim wiemy. Jakim jednak widzieli i odbierali go ludzie mu współcześni, żywi świadkowie jego obecności? Jak widziała go dalsza rodzina, koledzy ze szkolnej ławy, pierwsi współbracia, przełożeni, biskupi? Jaki był naprawdę? Czym się wyróżniał? Co go charakteryzowało? Jak wyglądał? Jakie miał oczy? Jak dorastał do słynnego aktu heroizmu, by oddać życie za drugiego człowieka? Jak wzrastał do świętości? Pokój i dobro. Przy mikrofonie Radia Niepokalanów Paulina Wysocka. Witam Państwa w kolejnym odcinku Dobrej Biblioteczki, audycji o książkach pełnych dobrych wartości. Dziś przedstawiam Państwu książkę wyjątkową, wydaną w tym roku przez wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów. Książkę pod tytułem Ojciec Kolbe, nie wszystkim znany, wybór wspomnień. Książka, którą Państwu dziś przedstawię, to właśnie zbiór wspomnień o zwykłym człowieku, radosnym, pragmatycznym, upartym, ale też konsekwentnym, o patriocie, o marzycielu, który ciągle patrzył do przodu, wypatrując tej, której się zawierzył, niepokalanej, ale także tym, który żył codziennością, który żył tu i teraz. Materiały zawarte w tej książce to 86 wspomnień różnych ludzi, osób pochodzących z rodziny ojca Maksymiliana, kolegów ze szkolnej ławy, współbraci, czy to z Niepokalanowa, czy z innych misji, innych osób, które go znały, na przykład biskupów, ale także osób, które spotkały go już później w Oświęcimiu, w obozie zagłady, osób, które widziały jego ostatnią drogę, które widziały także moment, w którym zdecydował się oddać życie za brata, za Franciszka Gajowniczka. Ostatnie wspomnienie zawarte w książce jest to zaś długie wspomnienie Franciszka Gajowniczka, czyli człowieka, który został przez ojca Maksymiliana uratowany od śmierci w obozie zagłady. Człowieka, który przeżył Oświęcim, wyszedł z niego, wrócił do swojej rodziny, przeżył długie lata i później dopiero w roku 1995 został pochowany na cmentarzu w Niepokalanowie, tu niedaleko Radia Niepokalanów. Książka naprawdę szczególna. Książka pod tytułem Ojciec Kolbe, nie wszystkim znany, wybór wspomnień, została przygotowana przez franciszkanów, obecnie już świętej pamięci, ojca Lutosława Pieprzyckiego, ojca Jana Książka oraz brata Władysława Kaczmarka. Pierwotnie książkę tę planowano wydać w roku 1979, ale z powodów niezależnych od Niepokalanowa pozycja ta nie ujrzała wówczas światła dziennego. I dopiero rok temu, w 2022 roku, wydawnictwo Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie postanowiło wydać te wspomnienia drukiem. Niniejsza publikacja zawiera wspomnienia i świadectwa o ojcu Maksymilianie, które zostały zebrane w toku przygotowywania i przeprowadzania jego procesu beatyfikacyjnego. Wspomnienia zostały także wzbogacone zdjęciami, przez co możemy zobaczyć, jak wyglądały osoby, które wspominają ojca Maksymiliana. Oczywiście, mówiąc o świętym z Niepokalanowa, świadkowie omawiają też często dzieła, które powstały z inicjatywy ojca Kolbego, na przykład powstanie Radia Niepokalanów. Mimo że książka ta czekała w redakcji w Niepokalanowie na swoje wydanie ponad 40 lat, to zupełnie nic nie straciła ze swojej aktualności. Mam wrażenie, że jest ona teraz jeszcze bardziej niezwykła, ponieważ osoby, które świadczą o ojcu Maksymilianie, już nie żyją. Są to już świadkowie, którzy nie mogą nam opowiedzieć tego własnymi słowami. Pozostało nam ich wspomnienia przeczytać. Dziś, gdy po kanonizacji święty Maksymilian jest powszechnie znany na całym świecie, Świadectwa konkretnych ludzi ukazują nam Jego świętość w jeszcze większym blasku. Pokazują, że był On człowiekiem z krwi i kości, zmagającym się tak jak my z różnymi trudnościami, problemami, ale potrafiącym przezwyciężać te problemy poprzez bezgraniczne zaufanie Bożej opatrzności i oddanie się niepokalanej. A to już może być dla nas wspaniałą inspiracją do tego, by podążać drogą świętości. Książka i historia ojca Maksymiliana uczy nas, że szkoła, w której wzrastał i którą tworzył, jest nadal aktualna. I także my, idąc jego śladami, możemy stać się ludźmi świętymi. Myślę, że najlepsze, co mogę zrobić, by tę książkę Państwu przedstawić, by Państwa do niej zachęcić, jest przeczytanie kilku fragmentów zawartych w tej książce i to właśnie zamierzam teraz uczynić. Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Pierwsze wspomnienie, do którego zaglądamy w książce Ojciec Kolbe, nie wszystkim znany wybór wspomnień, to jest wspomnienie, które także jako pierwsze w ogóle zostało w książce zamieszczone. Jest to wypowiedź Anny Gallert, która była siostrą Juliusza Kolbego, czyli ojca Rajmunda, późniejszego ojca Maksymiliana. Anna Gallert opowiada o tym, jak wyglądała i żyła rodzina Kolbów, i także pokazuje nam, jak wyglądało dzieciństwo i wczesne lata kapłaństwa ojca Maksymiliana Kolbego. Anna Gallert opowiada tak. Urodziłam się z rodziców, ojca Jana Kolbego i matki Heleny z Grajbichów. Miałam siostrę i dwóch braci. Najstarszym był Juliusz, drugim dzieckiem Teresa, trzecim Adolf i czwartym Anna, czyli ja. Juliusz był wzrostu wysokiego i silnie zbudowany. Włosy miał ciemne, nie całkiem czarne. U nas w rodzinie nikt nie miał jasnych włosów. Brat mój Juliusz ożenił się z Marianną Dąbrowską. Ślub odbył się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli. Po ślubie zamieszkali przy ulicy Browarnej 9, biegnącej równolegle do ulicy Belwederskiej. Stąd zaś przeprowadzili się do Łodzi, a z Łodzi do Pabianic, skąd już się nie przeprowadzali. Z Łodzi wyjechali, by, jak mówił mi Juliusz, chłopcy się tam nie zepsuli. Jednego razu Marianna Kolbowa przyjechała z Pabianic do Henrykowa w celu odwiedzenia moich rodziców, a swoich teściów. W rozmowie podczas tych odwiedzin z moją matką opowiedziała, że Mundek widział w kościele Matkę Bożą, pokazującą mu jakieś symbole czy znaki. To powiedzenie matki Rajmunda pamiętam dobrze, bo byłam obecna podczas trwania tej rozmowy. Jednak długi okres minionych lat nie pozwala mi na określenie, w którym to było roku, ani też na dokładniejsze opowiedzenie bliższych szczegółów dotyczących tego widzenia. Rajmunda znałam, bo przyjeżdżał z bratem furmankami z Pabianic do Henrykowa w odwiedziny do dziadków. Przyjeżdżali furmankami, bo kolei wówczas jeszcze nie było. Chłopcy byli ubrani w szkolne mundurki. Rajmund specjalnie się nie wyróżniał. W zachowaniu był grzeczny, choć ruchliwy, jak inni chłopcy. Z Pabianic chłopcy wyjechali, aby się kształcić. Pamiętam, że Rajmund nie przyjeżdżał do Zduńskiej Woli ze swymi prymicjami. Przyjechał tylko ze swoim bratem, Józiem, prymicjantem, usługując mu przy mszy świętej w kościele parafialnym w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli. W czasie mszy świętej przystąpiłam wraz z ojcem i krewnymi do komunii świętej, której udzielał ojciec Maksymilian. Po mszy świętej nasi księża przyszli w odwiedziny do Rozomyśla. Ojciec Maksymilian był wesoły i rozmowny. Charakterystyczny był u niego układ rąk. W czasie ożywionej rozmowy zapytał mnie, jak się tam uczą chłopcy. Odpowiedziałam, no widzisz, już księżmi nie będą tak jak ty. Ciociu, odpowiedział ojciec Maksymilian, wszyscy nie mogą być księżmi, bo któż by księżom buty robił? Od tego czasu już się z Maksymilianem nie widziałam. To wspomnienia Anny Gallert, cioci ojca Maksymiliana. Kolejny fragment wspomnień, który chciałabym Państwu przytoczyć, to są wspomnienia brata Rufina Majdana. Brat Rufin był długoletnim pracownikiem Niepokalanowa, a w latach 1939-1941 osobistym sekretarzem ojca Maksymiliana Kolbego. Brat Rufin opowiada tak. Korzystając z potrzeby przywiezienia dewocjonaliów, wyjechałem do Krakowa nocnym pociągiem 30 września 1942 roku. Zaraz następnego dnia, w godzinach popołudniowych, odwiedziłem panią Mariannę Kolbę, matkę ojca Maksymiliana, przebywającą w klasztorze sióstr Felicjanek na ulicy Smoleńsk 6. Ucieszona wielce moim przybyciem, powitała mnie bardzo serdecznie. Zaprosiła na podwieczorek i zasypała mnie szeregiem pytań. Musiałem opowiadać o życiu Niepokalanowa i o szczegółach aresztowania ojca Maksymiliana, gdyż listownie trudno było o tym pisać. Słuchała z przejęciem, ale całkowicie opanowana, nie zdradzając przeżytych cierpień. Wspomniała tylko, że była przygotowana na męczeńską śmierć ojca Maksymiliana. Powiedziałam, że wiem już o tym od brata Gabriela Siemińskiego i z jej listu do Niepokalanowa z dnia 12 października 1941 roku, ale chciałam dowiedzieć się jeszcze więcej szczegółów. Zaczęła więc opowiadać. Mundzio był dość żywego i wesołego usposobienia i czasem płatał niewinne figle. Raz coś mi się u niego nie podobało i powiedziałam mu: Mundziu, nie wiem, co z ciebie będzie. Później o tym zapomniałam. Po pewnym jednak czasie zauważyłam w dziecku dużą zmianę. Stał się cichy i nad swój wiek skupiony. Często zastawałam go w mieszkaniu klęczącego przy ołtarzyku na modlitwie. Zaniepokoiło mnie to i obawiając się, czy czasem nie jest chory, zapytałam go: co się z tobą dzieje? Czy nie jesteś chory? Odpowiedział, że nie jest chory. To co ci jest? Dlaczego jesteś taki dziwnie skupiony i płaczesz na modlitwie? Ale on milczał. Wtedy zaczęłam nalegać, że przed mamusią nie może nic ukrywać, musi wszystko powiedzieć. A ponieważ był zawsze posłusznym i dobrym dzieckiem, więc i tym razem, choć drżąc ze wzruszenia, zaczął mówić ze łzami w oczach. Jak mama mi powiedziała: co z ciebie będzie, to ja się tym przejąłem i bardzo prosiłem Matkę Bożą, żeby mi powiedziała, co ze mnie będzie. Wtedy Matka Boża pokazała mi się, trzymając w ręku dwie korony, jedną białą, a drugą czerwoną. Spoglądała na mnie z miłością i spytała, czy chcę te korony. Biała oznacza, że wytrwam w czystości, a czerwona, że będę męczennikiem. Odpowiedziałam, że chcę. Matka Najświętsza mile na mnie wejrzała i znikła. Więcej danych z tego objawienia pani Kolbe nie mogła sobie przypomnieć. To kolejne piękne wspomnienie ze wczesnych lat życia ojca Maksymiliana Kolbego. Kolejne wspomnienia, fragmenty właściwie tych wspomnień, pochodzą już z czasów, kiedy ojciec Maksymilian Kolbe chodził do szkoły. Fragment wspomnienia, który teraz Państwo usłyszą, to są słowa księdza Władysława Dubaniowskiego. Był on kolegą szkolnym ojca Maksymiliana, później zaś stracił właściwie kontakt z Rajmundem, z ojcem Maksymilianem, ale jego świadectwo dobrze charakteryzuje młodego Rajmunda, jego charakter. Ksiądz Władysław po latach opowiadał tak. Ojca Maksymiliana znałem osobiście. Uczęszczając z nim razem do 5. klasy gimnazjalnej u franciszkanów we Lwowie. Jedynie ten jeden rok byłem z nim, później bowiem przeniosłem się do Przemyśla. Jako kolega był uczynny. W czasie wolnym od nauki wesoły, brał z radością udział w zabawach, zawsze pełen pomysłów i inicjatywy. Z nauk celował w matematyce i fizyce. Jego pasją było pokonywanie wszelkich trudności, nad którymi nie zastanawiał się, czy uda się je usunąć. Skoro profesor Gruchała wspomniał, że perpetuum mobile nie można urzeczywistnić, bo sprzeciwia się podstawowym zasadom fizyki, ojciec Kolbe nie uwierzył, ale zabrał się zaraz na przerwie do projektów, planów i obliczeń, najpierw na papierze, a później w rzeczywistości, wycinając z deszczułek różne kółka, zębatki, wałki, wszystko z braku pasów łączył sznurkiem. Nie pamiętam, jak się to skończyło. Wiem, że było wiele dowcipów na temat wieczne rucho, ale ojciec Maksymilian ani się nie obrażał, ani gniewał, lecz od swego planu nie odstępował, wspomina kolega z lat szkolnych, ksiądz Władysław Dubaniowski. Dalej zaś ksiądz Władysław wspomina tak. Nie znosił słów „ja nie potrafię”. Im większa trudność, na przykład w rozwiązywaniu zadania matematycznego, tym większy był zapał i to natychmiastowy u ojca Maksymiliana, by tę przeszkodę usunąć. Widzę jeszcze teraz jego postać, gdy klęczał i odmawiał różaniec. Był wówczas bardzo skupiony i przejęty. Długo też przygotowywał się do spowiedzi. Nie dbał zupełnie o zewnętrzny wygląd. Nie miał na to czasu. Również jego miejsce w ławce, gdzie były książki, pełne było papierów zapisanych obliczeniami i rysunkami technicznymi. O przyszłości rozmawialiśmy mało. On żył tylko teraźniejszością, pokonywaniem obecnych trudności i przeszkód. Jedynie gdy była mowa o Polsce, zapalał się, jak gdyby moment powstania wolnej Polski miał nastąpić zaraz. Posłuchajmy jeszcze kilku wspomnień ojca Bronisława Strycznego, który również został franciszkaninem i również był kolegą z czasów szkolnych ojca Maksymiliana, później zaś podczas okupacji więźniem Dachau. O ojcu Maksymilianie ojciec Bronisław opowiada tak. Rajmund był wzrostu średniego. Twarz miał lekko owalną, piwne oczy, krucze włosy, ruchy ogromnie żywe. Z oczu promieniowała dobroć, miłość, stanowczość i przenikliwość. Zdawało się, że dla tego wzroku ciało nie stanowi przeszkody ani zasłony, że czyta nim w skrytości serca. Usposobienie miał żywe, z pewną dozą uczuciowości. Umysł bystry, przedsiębiorczy, z głęboką intuicją i wyjątkowym uzdolnieniem do nauk ścisłych, a zwłaszcza matematyki. Swoją subtelnością i bystrością umysłu wszystkich ujmował. Miał duszę czystą. Czuł odrazy do lektury niezdrowej, jaką dziś karmi się wielu młodzieńców. Rajmund należał w internacie lwowskim do uczniów celujących. Szczególne zdolności wykazywał w fizyce, matematyce i geometrii. Najtrudniejsze nawet zadania rozwiązywał bez trudności, swoistym sposobem w bardzo krótkim czasie. Profesor matematyki nie miał dla Rajmunda takiego zadania, którego on by nie rozwiązał. Toteż Rajmund był przedmiotem podziwu tak dla samego profesora, jak i dla kolegów. Mniej celował w nauce języków i historii. Pewnego razu Rajmund, przechadzając się ze swymi kolegami koło Lasu Cesarskiego we Lwowie, naszkicował im praktyczniejszy sposób obwarowania miasta. Kiedy indziej znowu w czasie przechadzki obliczył ze ścisłą dokładnością możliwość podróży na Księżyc za pomocą rakiety wybuchowej, podając wszystko w cyfrach. Gdyby Rajmund kształcił się wtedy w innym kierunku, zostałby na pewno wielkim wynalazcą lub genialnym strategiem, opowiada ojciec Bronisław Jan Stryczny, franciszkanin, który razem z ojcem Maksymilianem chodził do szkoły. Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości. Przenieśmy się teraz na początki już życia zakonnego, na czas, kiedy ojciec Maksymilian zaczął budować Niepokalanów. Tu chciałam przytoczyć Państwu wspomnienie ojca Floriana Koziury, franciszkanina. Ojciec Florian był starszym kolegą ojca Maksymiliana z lat szkolnych, później zaś był jego bliskim współpracownikiem, zwłaszcza w okresie niepokalanowskim, kiedy ojciec Florian był gwardianem, a potem także ojcem duchowym klasztoru aż do swojej śmierci. Bardzo cenne są relacje ojca Floriana z początków Niepokalanowa, choć ojciec Florian opisuje już moment, kiedy poznał ojca Maksymiliana w seminarium we Lwowie i wiele ciekawych historii także z tego okresu życia możemy tutaj w jego wspomnieniach znaleźć. Przekartkujmy jednak książkę do momentu, w którym ojciec Florian opowiada właśnie o początkach Niepokalanowa. Gdy teren pod budowę Niepokalanowa był nam ofiarowany, ojciec Maksymilian prosił mnie, bym się z nim udał na miejsce i zrobił zdjęcie. Po przybyciu na pola teresińskie pokazał mi ten kawałek gruntu. Ustawiłem na trójnogu aparat fotograficzny obok toru kolejowego. Przygotowałem kliszę, ale nie było komu nacisnąć wężyka, bo i ja pragnąłem stanąć razem z ojcem Maksymilianem przed obiektywem. Nawinął się jakiś młody Żyd i ten na moją prośbę dokonał pierwszego zdjęcia nowej centrali milicji niepokalanej, Niepokalanowa. Następne zdjęcia zostały zrobione niebawem, po kilku tygodniach, na innym miejscu pól teresińskich, bliżej szosy szymanowskiej, albowiem pierwotny punkt upatrzony nie nadawał się. Toteż ojciec Maksymilian natychmiast kupił figurę niepokalanej. Kazał wybudować tuż przy szosie szymanowskiej postument i tam ustawił figurę. Aby zaś była w nocy oświetlona, na polecenie ojca Maksymiliana została wmontowana u stóp figury lampka elektryczna z ukrytą w postumencie baterią. Gdy wszystko było gotowe, zaprosił księdza dziekana z Sochaczewa i okolicznych proboszczów z Pawłowic, Szymanowa, Kampinosu i innych na uroczystość poświęcenia figury. Również i mnie zaprosił, abym całą uroczystość utrwalił na kliszy fotograficznej. Dalej ojciec Florian pisze tak. Udałem się raz w gościnę, gdy były zaledwie sklecone pierwsze budynki, a raczej leszowe baraki. Z każdego kąta wyzierało franciszkańskie ubóstwo, a na twarzach braci promieniowała radość seraficka. Taka atmosfera pośród franciszkowej pani biedy bardzo mi się podobała. Zaproszono mnie do obiadu. Obsiedliśmy na prostych deskach opartych na koszykach, stoły koszowe. I tak pełni radości spożywaliśmy bardzo skromne potrawy ugotowane przez niefachowego kucharza. Ten komfort franciszkański nadzwyczaj mi się podobał, także po obiedzie zawołałem. Jakie tu piękne ubóstwo, aby ono zawsze towarzyszyło temu klasztorowi. Miałam chęć zostać w Niepokalanowie, ale posłuszeństwo zakonne kazało mi wracać do Lwowa i spełniać obowiązki magistra kleryków. Nawet wówczas nie przypuszczałem, że w bliskiej przyszłości będę miał szczęście być stałym mieszkańcem tej pięknej zagrody niepokalanej. Kolejne wspomnienie, które chciałabym Państwu przytoczyć, to jest również wspomnienie z początków Niepokalanowa. Jest to wspomnienie niemalże tych samych chwil pani Marianny Włodarczyk, zamieszkałej w Paprotni od czerwca 1927 roku, która pamięta początki Niepokalanowa. Pani Marianna opowiadała tak. Do Paprotni sprowadziliśmy się w czerwcu 1927 roku. Zamieszkaliśmy w wynajętym domu u pana Leona Wojciechowskiego. Gdy ojciec Maksymilian otrzymał teren pod klasztor i przyjeżdżał tu z braćmi, spotykałam się z nim, kiedy szłam ze stacji. Byłam świadkiem postawienia i poświęcenia figurki niepokalanej na obranym pod Niepokalanów placu. Podczas budowy dwóch braci stale tu pracowało. Mieszkali oni u państwa Jaroszewskich na poddaszu w osobnym pokoiku. Pewnego dnia, gdy przyjechał ojciec Maksymilian z drugim jeszcze zakonnikiem, poprosiłam ich, by u mnie zechcieli przenocować. Ojciec Maksymilian odpowiedział: przecież pani ma tylko jedno mieszkanie, gdzież nas przyjmie? Odpowiedziałam na to: ja pójdę gdzie indziej, mąż będzie przy pracy na nocną zmianę, a tu zostaną tylko dwaj chłopcy. Ojciec Maksymilian przyjął gościnę, bo w pobliżu nie było jeszcze domów, gdzie by mogli zanocować. Przygotowałam dla ojca Maksymiliana łóżko z pierzyną, a dla drugiego siennik na podłodze. Ojciec Maksymilian położył się na sienniku, a łóżko z puchową poduszką odstąpił swojemu współbratu. Śmiejąc się mówił: to dla nas za wygodne, my możemy sobie na wiórkach spać. I poduszki nie chciał pod głowę. Innym razem poprosiłam, aby zechcieli przyjść do mnie na obiad. Ojciec Maksymilian, zawsze uprzejmy, przyjął zaproszenie. Przygotowałam obiad i goście przyszli na czas. Gdy jednak zobaczyli stół zastawiony potrawami mięsnymi, ojciec Maksymilian powiedział: bardzo przepraszamy, ale my dziś nie możemy jeść mięsa, mamy post. Pamiętam, że była to środa. Z pewnym zakłopotaniem mówię: to mogę podać na przykład jajecznicę, masło. Na to się chętnie zgodzili i posilili się choć jeden raz w moim domu. Ojciec Maksymilian i bracia byli bardzo uprzejmi. Ludzie chętnie spieszyli im z pomocą przy budowie, czy to furmankami, kto miał konie, czy osobiście, jak było potrzeba. Pomagały też kobiety i dzieci. Mój mąż szklił okna, bo miał narzędzie do cięcia szkła. Ojciec Maksymilian uśmiechnięty powtarzał: to wszystko dla niepokalanej, ona wam odpłaci. I jeszcze jedno, proszę państwa, wspomnienie z czasów niepokalanowskich. To jest wspomnienie, którego tu nie może zabraknąć. Wspomnienie z początków działania radia. Bardzo obszerne wspomnienia, opowieści są tutaj zawarte brata Mansfeta Marczewskiego. Brat Mansfet był franciszkaninem, wcześniej legionistą, absolwentem seminarium nauczycielskiego. Do zakonu wstąpił w 1926 roku. W Grodnie znalazł się w roku 1927, a później trafił do Niepokalanowa jako elektromechanik i radioelektryk. Był też radiooperatorem stacji krótkofalowej w Niepokalanowie SP3RN. To znaczy był obecny przy tym, jak powstało Radio Niepokalanów. I to właśnie takim krótkim wspomnieniem z tego dnia chciałam się jeszcze z państwem podzielić. Choć tak jak mówię, brat Mansfeld opowiedział mnóstwo bardzo ciekawych, a niektórych takich nieco śmiesznych, żartobliwych historii z życia ojca Maksymiliana, które warto przeczytać. O radiostacji zaś napisał tak. Dnia 8 grudnia 1937 roku planowaliśmy rozwinąć apostolstwo nie tylko przez prasę, ale i przez radio. Po tym zebraniu ojciec Maksymilian polecił mi zająć się tą sprawą, zdobyć kwalifikacje na uzyskanie licencji technicznego prowadzenia radiostacji na falach krótkich. Przez cały rok jeździłem na specjalny kurs zorganizowany przy Klubie Krótkofalowców w Warszawie. Stację naszą o mocy 1 kW budowała firma Walter w Warszawie. Doradcą od początku w tych sprawach był inżynier Wacław Kujawa, przyjaciel ojca Maksymiliana i Niepokalanowa. Do pierwszej próbnej audycji była wypożyczona stacja z firmy Walter, bo nasza nie była jeszcze przygotowana. Miała kosztować 6 tysięcy złotych plus nasz materiał w postaci lamp radiowych nadawczych i zegarów pomiarowych elektrycznych. Byłem radiooperatorem technicznym i miałem już wszystkie potrzebne kwalifikacje i świadectwa. Brat Wawrzyniec był reżyserem. Nazwa naszej stacji? SP3RN. Sygnał po górach, dolinach. Trzy razy były krótkie audycje. Ojciec Maksymilian przemawiał, był śpiew i odczyty. Więcej historii z życia ojca Maksymiliana w Niepokalanowie, także w Japonii, w różnych innych miejscach, w których przebywał, mogą państwo znaleźć w książce Ojciec Kolbe, nie wszystkim znany. Jeszcze tylko jedno wspomnienie mogę dziś w ramach audycji Dobra Biblioteczka państwu przytoczyć. Po pierwsze dlatego, żeby za dużo nie zdradzić, a zachęcić, a po drugie dlatego, że czas naszej audycji dobiega już końca. A będzie to wspomnienie o ojcu Maksymilianie już z obozu. Tych obozowych wspomnień jest tu wiele, ale ja chciałam państwu przytoczyć takie mniej znane wspomnienie. Nie będzie to wspomnienie Franciszka Gajowniczka, którego być może niektórzy się spodziewają, ale będzie to wspomnienie Tadeusza Pietrzykowskiego, więźnia Auschwitz z numerem 77, który był bokserem pod pseudonimem Teddy. W 2021 roku o jego obozowych losach powstał nawet film. Ojca Maksymiliana Kolbego Tadeusz Pietrzykowski poznał dopiero w obozie w Auschwitz. Tadeusz Pietrzykowski o ojcu Maksymilianie opowiada tak. Do obozu koncentracyjnego w Auschwitz zostałem przetransportowany z Tarnowa w czerwcu 1940 roku i oznaczony numerem 77. Z księdzem Maksymilianem Kolbem spotkałem się po raz pierwszy w połowie czerwca 1941 roku w następujących okolicznościach. Kolega mój, Władysław Rzędkowski, ze stajni końskiej, dał mi kilka ziemniaków i kromkę chleba z prośbą, abym to wręczył bliżej nieznanemu mi więźniowi. W późniejszej rozmowie z tym więźniem zorientowałem się, że należy on do grupy księży, którzy przyjechali do obozu w jednym z ostatnich transportów. Kontaktując się z nimi, zwróciłam szczególną uwagę na mężczyznę średniego wzrostu w okularach i o dość zmizerowanej twarzy. Rzeczą charakterystyczną, która kazała mi zainteresować się tym człowiekiem, była rzucająca się w oczy jego umiejętność wyciągania dobrych wniosków, nawet z najpodlejszych uczynków. Będąc sam człowiekiem impulsywnym, nie mogłem zrozumieć jego spokoju, dobrotliwego uśmiechu i wyrozumiałości, którą umiał hamować wszystkie nasze ostre wybuchy. W następnych rozmowach dowiedziałem się, że jest to ksiądz z zakonu franciszkańskiego, który kilka lat przeżył na pracy misyjnej w Japonii. Odtąd z większym zaciekawieniem obserwowałem tego człowieka i szukałem jego towarzystwa. Jedynym czasem, kiedy mogłem się z nim spotkać, były chwile poapelowe na alejce pomiędzy brzozami, gdzie w miarę możliwości starałem się być w pobliżu grupki ludzi, w których gronie znajdował się ksiądz Kolbe. Trudno mi jest dziś wywołać z pamięci wszystkie słowa usłyszane od księdza Maksymiliana, gdyż walka o życie zbyt mocno mnie absorbowała. Głęboko wyrył się w mojej pamięci moment, kiedy grupa nieznanych mi bliżej więźniów, znajdujących się w bezpośredniej bliskości księdza Kolbego, drwiąco reagowała na kradzież jemu porcji chleba. Ponieważ więzień złodziej znajdował się w tej grupie, więc zareagowałem uderzeniem go pięścią w twarz i powiedziałem, że jeżeli to się powtórzy, wówczas się z nim jeszcze lepiej rozprawię. Na obronną postawę jego kolegów i zdanie ich, że nieumiejącemu strzec chleb jest niepotrzebny, chciałem ponownie zareagować pięścią. Jednak ksiądz Maksymilian nie pozwolił mi, mówiąc, że nowemu właścicielowi widocznie chleb był bardziej konieczny aniżeli jemu. Przyznam się, że nie rozumiałem tych słów i nie zastanawiałem się nad nimi. Ta wypowiedź jednak zbliżyła mnie bardzo do niego i po powrocie do pracy szukałem, aby usłyszeć od niego kilka słów pociechy, która wywierała na mnie szczególnie kojący wpływ. Byłem zbyt mało wyrobiona, żeby pogodzić się z faktem, że ksiądz Kolbe nie chciał sam skorzystać z małych porcji jedzenia, które w tym czasie mu przynosiłem, a które nie były mi potrzebne, gdyż potrafiłem zorganizować dla siebie w godzinach pracy wystarczającą ilość pożywienia. Ksiądz Kolbe każdą porcją, nawet najdrobniejszą, otrzymanej żywności dzielił się, jak sam zauważyłem, z nieznanymi mi bliżej więźniami. Na moje protesty odpowiadał zawsze jednym i tym samym powiedzeniem: synu, oni też są głodni. Często się buntowałem, obiecując, że nic już mu nie przyniosę. Zapominałem jednak o tym, skoro zbliżała się chwila spotkania z księdzem Maksymilianem dnia następnego. To tylko kilka fragmentów z 86 pięknych wspomnień pokazujących, jakim człowiekiem w oczach innych ludzi był ojciec Maksymilian Kolbe. Książka pod tytułem Ojciec Kolbe, nie wszystkim znany, wybór wspomnień, ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa Ojców Franciszkanów Niepokalanów. Serdecznie polecam. Dobra biblioteczka. Audycja o książkach pełnych dobrych wartości.